Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest Jakub Maciejewski, autor książki Wojna, reportaż z Ukrainy. Właśnie rozmawiamy o przejmującym reportażu, pokazującym dramatyczne losy także cywilów ukraińskich, ale chciałbym tę część naszej rozmowy zacząć od słów, które, czy właściwie od tytułu wstępu, który jest w pana książce. Wierzyliśmy w naiwną bajeczkę. No właśnie, dlaczego wierzyliśmy? Wygodnie nam było? Ukraina jest takim wyrzutem sumienia tej wygodnej, nowoczesnej Europy?
Absolutnie tak, przespaliśmy. Przecież było wiele sygnałów, że Rosja mordowała Czeczeńców, napadła na Gruzję, hybrydowo na Ukrainę w 2014 roku. Raz porwała w Estonii strażnika granicznego, organizowała zamachy na terenie Europy. Ja akurat jestem z konserwatywnego środowiska, gdzie wiedzieliśmy o tej zabójczej twarzy Kremla, ale chyba nikt się nie spodziewał aż takiej wojny. Drodzy Państwo, ja pod Chersoniem w jednej miejscowości, w domu, gdzie żyli Rosjanie, znaleźliśmy na przykład szamański, pogański bębenek, którym ta dzisz odpędzała demony według tych wierzeń, tak? No, który mamy wiek? XXI wiek, to jak horda mongolska z XIII wieku. Ja też muszę Państwu osobiście powiedzieć, że Ja jestem człowiekiem rozrywkowym, lubię kawiarnie, kluby, lubię odpocząć, lubię w krakowskie restauracje i dla mnie to było takim szokiem, że ja w pewnym momencie z takim życiem pracowitym, ale wygodnym, nagle biegnę o 3 w nocy, czy o 2 w nocy, już nie pamiętam, przez Słowiańsk. Płoną budynki po prawej stronie, słychać wybuchy w całym mieście, a ja pod opieką żołnierzy ukraińskich biegnę do schronu, tak? Mówię, Boże mój, miesiąc temu siedziałem w kawiarni, piłem ulubioną kawę i pisałem sobie polityczne teksty na portal w polityce.pl, a tutaj nagle jestem jak w jakichś obrazach z Powstania Warszawskiego, czy z Londynu 40 roku.
Bo to porównanie w książce się pojawia. Pan porównuje to, co się działo w Polsce, w Warszawie w 1939, a to są obrazki z XXI wieku, z roku 2022, no także w dużych europejskich miastach.
No nasi dziadkowie przecież opowiadali nam o Armii Czerwonej, jak się zachowywała po wkroczeniu do Polski. No to ja te opowieści słyszę teraz. Znowu sobie pozwolę na osobisty trend. Mój dziadek 91-letni umarł w kwietniu podczas już tej wojny. Ja się wychowałem na jego opowieściach. A gdyby on nie zmarł w kwietniu, ja bym mógł mu opowiedzieć to samo i ze swoich doświadczeń, to samo, co on mi opowiadał ze swoich sprzed 80 lat. I to jest takie wstrząsające, że myśmy, no nawet jeśli jacyś tacy nasi konserwatywni słuchacze odrzucili tę teorię, że historia się skończyła i że wszystko będzie w nowoczesności fajne, to chyba nikt nie przypuszczał, że Rosjanie okażą się taką dziczą jak w Armii Czerwonej, że znam takie przypadki, jeden żołnierz postawił czajnik bezprzewodowy, plastikowy na gazie i potem wygrażał gospodyni, bo myślał, że ona specjalnie jakoś zasabotowała gotowanie wody, prawda? W innym miejscu, w Swobodzie, pod Czernichowem, Rosjanie, no straszna historia, no muszę jakiś szczegół tu opowiedzieć, zgwałcili 2 kobiety, a potem jeszcze pastwili się nad tymi kobietami, powiesili je na drzewie, ale ileż trzeba było się nastarać, znaleźć linę, znaleźć odpowiednie drzewo, konar, ciągnąć je na tych linach, no bestialstwo, jak nawet z XVI wieku, z czasów opryczniny cara Iwana IV Groźnego, więc faktycznie to był taki potężny szok tej naszej Polski, z Europy, z XXI wieku trafić w jakieś czasy, no właśnie, tak naprawdę te czasy, 2022 rok.
Nie brakowało panu przymiotników. Ja wiem, że rolą też dziennikarza jest używać przymiotników jak najmniej, ale no właśnie w zetknięciu się, w konfrontacji z tymi aktami bestialstwa, no przecież musiał pan używać języka dobitnego, adekwatnego, no i czasami do bólu przejmującego.
Bardzo często jeździłem z ukraińskimi żołnierzami, którzy opiekowali się mną jako Polakiem. Bardzo przejmujące. Bardzo właściwie opiekowali się mną w zamian za to, co państwo, słuchacze, zrobiliście dla Ukrainy, bo widziałem w najgłębszych zakamarkach Donbasu polską żywność. Pasztet, ryż biały, woda utleniona, prawda, suchary, konserwa krakowska. No, to widziałem we wszystkich magazynkach, składzikach z żywnością i ta pomoc polska była wszechobecna, więc ukraińscy żołnierze odwdzięczali się mnie jako reprezentantowi Rzeczpospolitej, można powiedzieć. I tak, i klołem po polsku często, bo co chwila wpadał czy jakiś żołnierz, czy jakiś cywil, opowiadali, co się dzieje na froncie, opowiadali, jak strasznie, no i to też niestety było moim, znaczy widziałem też takie rzeczy, jak strasznie pociski rosyjskie, no 50 tysięcy dziennie na Donbas w maju spadało, rozrywają ludzkie ciała, jak ciało ludzkie takie kruche się wydaje, jak wiecie, udko kurczaka odrywane po ugotowaniu. I wtedy faktycznie no jedno słowo na literę S określające Rosjan ciągle powtarzałem w języku polskim, co nasi ukraińscy przyjaciele rozumieli, bo to było nie do uwierzenia. Rosjanie zdobywają ziemię szalenie przez siebie zniszczoną. Rosjanie, którzy nie potrafią swoich surowców z całej tablicy Mendelejewa zagospodarować, żeby chociaż, przepraszam, kible zamontować swoim obywatelom, zdobywają ziemię, którą najpierw zasieją dziurami, jamami po bombach. Po co im ta ziemia, prawda?
Znaczy,
po co
żeby
im to?
Pokazać, udowodnić, że racja ich jest po ich stronie. Zresztą chyba Bachmut jest takim w ostatnim czasie dobitnym tego przykładem.
Ja byłem w Bachmucie w maju i potem byłem w Bachmucie już jesienią i to były dwa inne miasta. W Bachmucie była jeszcze jedna pizzeria, jedna kawiarnia otwarta, prawda? Kiedy byłem tam ostatnio, miasto widmo z dziurami, z gruzami, to miasto, a to było półtora miesiąca temu, teraz Bachmut jest jeszcze gorszy i znowu wracają obrazy.
Padają sformułowania, że to najbardziej ostrzeliwane w tej chwili, czy w ostatnim czasie miejsce na ziemi.
No tak.
Chyba nie ma w tym przesady.
No Putin powiedział, że Bachmut ma być zdobyty, jak Hitler mówił o Stalingradzie, i tam Rosjanie wściekle atakują, ponosząc ogromne straty. I to jest ważne, żebyśmy oceniali tę wojnę nie tylko w faktach, ale oceniali tę wojnę przez pryzmat rosyjskich emocji, bo oni mają inną mentalność, to nie jest nasza cywilizacja, to są ludzie, którzy potrafią nienawidzić. No, często mordując Ukraińców i w obwodzie chersońskim, i w obwodzie kijowskim się z tym spotkałem, Rosjanie mówili Ukraińcom, kto wam pozwolił tak dobrze żyć, a w obwodzie chersońskim to życie ukraińskie jest dosyć biedne, tak? Więc jeśli Rosjanie zazdroszczą takiego życia i mordują, bo widzą toaletę w czyimś mieszkaniu i nie mogą zdzierżyć tego dobrobytu ukraińskiego, no to znaczy, że tam w największym państwie świata, jeszcze dodajmy tego, ten szamanizm, o którym mówiłem, te jakieś bębenki odpędzające demony, te zbrodnie, to znaczy, że tam w tym największym kraju świata no, dzieją się rzeczy naprawdę bardzo złe, ale złe przez wielkie Z. Takie być może metafizyczne Z.
Dlatego, że w ideologię tego moskiewskiego imperium czy imperializmu Putina jest także wpisana wrogość do Ukraińców, do Polaków też między innymi?
Tak, do Polaków nawet bym powiedział. Zwłaszcza drugie co do ważności święto państwowe Rosji, to jest 6 listopada, wyrzucenie Polaków z Moskwy. W wyobrażeniach rosyjskiej kultury Polacy są złem, są zgniłym Zachodem. Dostojewski Polaków nienawidził, Tołstoj, ten arcychrześcijański Tołstoj nie współczuł Polakom na Syberii, a o wszystkich innych się martwił, a w dzisiejszej rosyjskiej propagandzie, no Polacy to polskie pany, no to jest taka sama propaganda jak w 20 czy w 39 roku, prawda? Jeszcze brakuje, żeby pisali żołnierze przez RZ, jak wtedy z błędami ortograficznymi. Więc Polaków się nienawidzi, a Putin w przemówieniu z 21 lutego, w tym samym, w którym uzasadniał atak na Ukrainę, mówił też o Polsce w tej samej retoryce. Mówił, Ukraina dostała od Sowietów to i to, teraz musi oddać, a Polska dostała ziemię odzyskane, prawda? Tu nie dokończył zdania, ale tam była ukryta groźba. I dlatego pewnie Ukraińcy, zresztą rozmawiając z jeńcami rosyjskimi, widząc, co się dzieje w większym stopniu niż my, mówią, że bronią też nas, Polski.
Tym bardziej, że wśród tych, którzy bronią, są ludzie, którzy mają polskie korzenie. Tak jak jeden z pułkowników, z którym pan rozmawiał, pułkownik Czołowan, który też podzielił się z panem swoją historią, bo jego, zdaje się, babka była Polką i też przejmującą opowieść o obrazie Bitwa pod Ostrołęką. można znaleźć także w tej książce.
No to jest historia poznania pułkownika Wiktora Czałowana w Kijowie w pierwszych dniach wojny z tą atmosferą grozy.
Czyli też doradcy prezydenta Załęckiego.
Tak, tak, tak. I jadłem obiad u wolontariuszy i nagle słyszę polski hymn. Polski hymn, no, czy mówię, czy to z mojej okazji, a tu wchodzi niskiego wzrostu, ze wzrostu Wołodyjowskiego, pułkownik ukraiński i usłyszał, że jest Polak tutaj na obiedzie i do mnie polszczyzną, ale specyficzną polszczyzną, bo jego babka, ona się urodziła jeszcze w Austro-Węgrzech i uczyła go francuskiego jako szlachcianka i polskiego jako Polka. I on mówi troszkę językiem staropolskim, z kresowym akcentem, więc rozmowy z nim były jak sen z ogniem i mieczem sceny z Sienkiewicza. I tak, i ogromny polonofil opowiadający, tak jak pan redaktor wspomniał, o tym o swoim ulubionym obrazie Wojciecha Kossaka, Bitwa pod Ostrołęką, z powstania listopadowego, wizualizując powstanie listopadowe, który wisi u niego w salonie. Ale on też zna literaturę polską. Nie tam, że popularne, najpopularniejsze utwory, ale no właśnie Wesele Wyspiańskiego na wyrywki cytował. Znał słowackiego. Z tym takim, no nie umiem naśladować tego akcentu. No znowu przywoływał dawne czasy, choć na szczęście już nie tragiczne, ale też takie piękne polskie czasy Rzeczpospolitej.
No to skoro wspomniał pan o Wołodyjowskim, wspomniał pan o Ogniem i Mieczem, to też myślę warto słuchaczom podpowiedzieć, że książka Ogniem i Mieczem towarzyszyła panu na tej wojnie.
Tak. I tu profesor Andrzej Waśko, redaktor naczelny dwumiesięcznika Arkana, wybitny literaturoznawca, określił to lepiej, że współczesnym autorom silimy się na ciekawy język dla naszych czytelników, ale jednak to tradycyjny język kultury najlepiej opisuje dramatyczne zjawiska. I Sienkiewicz, opisując zło na dzikich polach, opisując to zło w Ogniem i Mieczem, no fantastycznie zobrazował i różne inne zbrodnie. Ja pamiętam...
Czy widział coś więcej niż tylko to, co chciał opisać, no właśnie, pod koniec XIX wieku?
Mistrzowie kultury widzą więcej. No przecież najbardziej na świecie z Hiszpanią kojarzona opera napisana została przez Francuza Georges Bizet, który nie był nigdy nawet we Francji. Kanon naszych wyobrażeń o powstaniu styczniowym, obrazy, grafiki zostały stworzone przez Artura Grotgera z pochodzenia nie Polaka, który nigdy nie uczestniczył w powstaniu, nie widział żadnych scen, ale widział coś więcej. I Sienkiewicz opisał ten skraj Europy, jaką jest Ukraina, no zwłaszcza południowa i wschodnia, że tam przetaczają się mroczne siły. I ja naprawdę do dziś pamiętam to zdanie, które czytałem akurat no, w rurze pod drogą, gdzie ukryliśmy się przed ostrzałem. I Sienkiewicz pisał o powstaniu Chmielnickiego, że piekło spuściło z łańcucha wszystkie zbrodnie i puściło w świat, by pohulały. I to czytałem w momencie, gdzie w Donbasie były i gwałty, i morderstwa, i grabieże, artyleria niszczyła, jęki ludzi było słychać po nocach. To, no więc piękny język. Zło spuściło z łańcucha wszystkie zbrodnie i puściło w świat, by pohulały. Odpowiada dzisiaj opisom rosyjskiej inwazji.
I pan widział, jak zresztą takich porównań użyję, bohunów i skrzetuskich na Ukrainie, czyli Sienkiewicz powrócił w 2022 roku?
Jeśli słuchacze by uznali, że to jakby przesadzamy trochę, to jak nazwać Zoję i Dimę, małżeństwo w średnim wieku, które przez ostrzeliwaną przez Rosjan rzekę Desnę na łódce wiezie, na niewielkiej łódce, wiezie paczki ryżu i makaronów dla broniącego się Czernichowa. No przecież to jest jak skrzetuski ze Zbaraża, ale tutaj na Ukrainie takich skrzetuskich były setki, jeśli nie tysiące, ludzi przedzierających się do oblężonych miast, żeby tam zawieźć pomoc humanitarną, a w drugą stronę wywieźć tych cywili, którzy nie mają już siły zostawać w ostrzeliwanym mieście. Ale to nie ma co tutaj idealizować Ukrainy. To właśnie czasy są takie, no jakie? Takie jak zawsze. Tylko myśmy uwierzyli, że XXI wiek i nowoczesność jest w czymkolwiek lepsza od II wojny światowej, od strasznych dawnych koszmarów. Ale te dzisiejsze koszmary z Ukrainy są takie same.
Śledzimy je każdego dnia, spoglądamy na to, co donoszą media, i no bo wojna trwa nadal i jak zresztą kończy pan tą książkę, jak pisać zakończenie do książki, kiedy wojna trwa nadal, no właśnie, jak?
Z nadzieją. Ja po napisaniu tej książki byłem jeszcze 2 razy na Ukrainie i przecież dalej się wybieram. I mogę dziś Państwu zaręczyć, że na wszystkich odcinkach frontu, poza Bachmutem, czyli na 1000 kilometrów, no to poza 50 kilometrami, Ukraińcy mają przewagę.
To jest nadzieja na to, że ta wojna może się skończyć w miarę szybko, no bo właściwie nikt nie wie, co się wydarzy w najbliższych dniach, tygodniach. Wszyscy pewnie mają nadzieję, że tak rzeczywiście będzie i ta wojna się wreszcie skończy, tym bardziej, że no ta mroźna zima jednak cały czas przed Ukraińcami.
Jeśli Zachód nie ustanie w pomocy takiej jak dotychczas, albo być może ją nawet zwiększy, to wojna, jak się szacuje naprawdę powszechnie na Ukrainie, skończy się w przyszłym roku. A choć Ukraińcy mówią, moim zdaniem są zbytnimi tu optymistami, że skończy się na wiosnę. Ale daj Boże chociaż do jesieni zamknąć ten straszny rozdział najnowszej historii Europy.
A czego ten rozdział straszny powinien nas, Polaków, Europejczyków, nauczyć?
Myślę, że zdaliśmy wielki egzamin z historii jako ludzie humanitarni, pomagając milionom uchodźców, jako państwo polskie, które realistycznie przekazało uzbrojenie, bo lepiej, żeby polskie czołgi zabijały Rosjan pod Charkowem niż pod Krakowem czy Lublinem. I możemy być naprawdę dumni. I myślę, że dzieciom i wnukom będziemy mogli opowiadać, jak Polacy wspaniałomyślni się okazali w tej wojnie.
I tu postawmy kropkę na dziś. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Jakub Maciejewski, dziennikarz, publicysta, autor książki Wojna, reportaż z Ukrainy.
Dziękuję bardzo.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.